wieku.
4 minuty po godzinie 11. Jacek Butlewski, witam Państwa. Program dalej realizuje Jacek Pol. Dzisiaj w programie Enter Enea Festival. Nagranie nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu co roku już od wielu, wielu lat zaprasza Leszek Możdżer. No i to wydarzenie za chwilę zapowiemy razem z Marcinem Rzyskim. Ale odniesiemy się także do 125-lecia urodzin słynnego Mieczysława Foga. I to tylko niektóre tematy dzisiaj w naszym programie. 30 maja 1901 roku w Warszawie urodził się Mieczysław Fog. A razem ze mną Marcin Rzyski z redakcji muzycznej Radia Poznań. Witam ciebie, Marcinie.
Kłaniam się. Od czasu, kiedy mi o Mieczysławie Fogu wspomniałeś wczoraj, to śpiewała mi się ta
właśnie
melodia.
Właśnie ta.
Do przemyciu naczyń na przykład.
Czy wciąż jest pamiętany Mieczysław Fog? 125 lat temu przyszedł na świat.
Ja myślę, że on jeszcze wróci. W tej chwili może jest mniej pamiętany, ale były takie momenty w historii polskiej piosenki, kiedy młodsi artyści w latach 90. na przykład wracali do jego utworów. Ostatnio do Międzywojnia przecież wracał pan Młynarski chociażby w swoim projekcie, więc tego rodzaju chociażby melodie miały swój powrót. Sam Mieczysław Fog chyba na taki powrót jeszcze czeka. Trochę o nim zapomnieliśmy, myślę, jednak, a przecież to była pierwsza taka wielka gwiazda polskiej piosenki, prawdziwy idol młodzieży wtedy, dwudziestolecia międzywojennego, choć warto wspomnieć, że jego kariera trwała tak naprawdę 60 lat. Jeszcze kilka innych liczb. Zagrał 16 tysięcy koncertów, w tym między
innymi... Przez 60 lat swojej aktywności zawodowej.
Zwłaszcza w pierwszej połowie. W USA czy Brazylii występował. Był jednym z najbardziej zapracowanych polskich piosenkarzy w historii, a może nawet numerem jeden pod tym względem, bo nagrał ponad 2000 piosenek. Miał kontrakt płytowy na 100 piosenek rocznie, a podobno nagrywał nawet 50 więcej w każdym roku. W tym kilka hitów, takich, które znamy dobrze, czyli Tango Milonga, Ta ostatnia niedziela, czy Jesienne róże.
Oj, można by wymieniać te tytuły, prawda?
Natomiast, co ciekawe, w czasie okupacji Fog brał czynny udział w życiu podziemnym, koncertował w kawiarniach, piwnicach dla podtrzymywania ducha Polaków. Był żołnierzem Armii Krajowej, o tym też często się przy okazji jego kariery wspomina.
No i liczne anegdoty, ja może przytoczę jedną. Kiedy polscy archeolodzy odkopali starożytną mumię w Egipcie, ta zapytała, czy Mieczysław Fog jeszcze śpiewa. To taki może żart, ale to też obrazowały te anegdoty. To jak wielki ślad zostawił po sobie Mieczysław Fog.
No jeszcze w latach 80., może nawet na początku 90. w polskiej telewizji był stałym punktem programu i jego piosenki były prezentowane. Zwłaszcza te oczywiście najbardziej popularne.
Do Mieczysława Foga wrócimy w Kulturze w Obiegu w niedzielę, a także w programie Klasyka Humoru, także w niedzielę po godzinie 13, a my po krótkiej przerwie muzycznej będziemy mówić o pewnym festiwalu, który już wkrótce będzie się rozgrywać nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Wspomniałem razem z Marcinem Rzyskim o Mieczysławie Fogu, no i można rzucić takie pytanie, co on ma wspólnego z naszym kolejnym bohaterem, Leszkiem Możdżerem, czy w ogóle coś?
Moim zdaniem bardzo dużo. Jeden i drugi to tytani pracy. Mieczysław Fog na pewno takim był przez wiele, wiele lat. Leszek Możdżer z każdym rokiem mam wrażenie, że jest jeszcze większym tytanem pracy. Obserwując jego poczynania, po prostu nie można za tym nadążyć. On tak jak w każdym niemal tygodniu gra zupełnie inną muzykę, z innymi muzykami, w jakimś innym projekcie. Bardzo kreatywna postać. Na fortepianie potrafi zrobić wszystko, o czym już kilka razy z nim zresztą rozmawialiśmy. I nie boi się niczego, łącznie z tworzeniem własnego fortepianu, inaczej nastrojonego. Miał taki koncert w Sali Ziemi niedawno, podczas którego grał na dwóch fortepianach, jeden stworzony przez Leszka Możdżera, to był fortepian. Tak więc niesamowita postać, taki można powiedzieć celebryta polskiej jazzowej sceny, bo Możdżerze przecież słyszeli wszyscy, nawet jeśli muzyką jazzową się jakoś nie interesują. Poza tym, kiedyś już o tym mówiłem na antenie, to jest człowiek wybitnie zabawny. Co ciekawe, Ma właśnie to wspólnego również z najpopularniejszym polskim artystą pop w tej chwili, czyli Dawidem Podsiadło. Oni są niesamowicie zabawnymi konferencjerami między utworami, nawet dla ich konferencjerki warto iść.
Ale też tytan pracy, można powiedzieć.
No niesamowity tytan pracy i oprócz tego oczywiście raz w roku zachwyca nas tutaj nie tylko swoją grą, ale selekcją artystów z całego świata, których zaprasza tutaj nad Jezioro Strzeszyńskie.
No i on też jeździ po świecie, przynajmniej tak było jeszcze kilka lat temu. Bywa na tych koncertach, słucha tych wykonawców, którzy do nas tutaj przyjeżdżają. No i owocem tych jego wędrówek, także muzycznych, jest festiwal, który rozgrywa się zawsze taką przedletnią porą nad Jeziorem Strzeszyńskim. To jest taka specyfika trochę kontaktu natury i kultury. Ten styk jest bardzo wyraźny do tego stopnia, że pierwsza edycja tego festiwalu została, jeden z koncertów został nagle przerwany wielką burzą.
No to jest zawsze ryzyko oczywiście. W zeszłym roku nic się takiego nie zdarzyło. Było pięknie przez cały festiwal. Miałem okazję być i też się zachwycać i tak jak mówisz, tym połączeniem, ponieważ to jezioro przecież jest tuż obok, został mi w głowie taki obraz osób, które siedzą sobie poza terenem festiwalu na plaży de facto, czytając sobie książki na przykład, słuchają sobie muzyki zza płotu, którą oczywiście do nich dociera. W środku część publiczności na leżakach sobie korzysta z tych dobrodziejstw, takich dobrodziejstw wielkiego świata, bo to trzeba potwierdzić. To jest 16. edycja festiwalu. Do dzisiaj mamy taki rodzaj zdziwienia co roku, gdy widzimy tych artystów. Niesłychanego zachwytu, że tutaj, prawda, tak blisko nas, w dodatku nad Jeziorem Strzeszyńskim, takim niepozornym wydawałoby się miejscu, przyjeżdżają gwiazdy naprawdę wielkiego formatu. Za chwilę Leszek Możdżer powie państwu o dwóch z nich. Miałem okazję być na konferencji prasowej, na której z Leszkiem rozmawiałem. Wcześniej Leszek opowiadał oczywiście na tej konferencji, co za chwilę państwo usłyszą o szczegółach tegoż festiwalu. W zeszłym roku przecież dzięki Enter NA Festival mieliśmy wywiad z Amerykaninem Kenny Garrettem, którego udało się złapać po występie. Występował również słynny Hiszpan Aldi Meola. To są nazwiska naprawdę wielkie, znane na całym świecie.
Wybierasz się oczywiście na festiwal.
Jasne. Znów będę próbował łapać tych wielkich artystów, którzy przylecą nad Jezioro Strzeszyńskie. To może Leszek Możdżer?
Posłuchajmy
dwóch, chyba najważniejszych, dwóch pierwszych dniach festiwalu.
Drugi dzień, 1 czerwca, Dzień Dziecka, John Zorn ze swoimi projektami, ze swoimi muzykami, ze swoimi różnymi konfiguracjami. Bardzo się cieszymy z dyrektorem naczelnym festiwalu. Jest to chyba najdroższy koncert w historii całego festiwalu. Dobrze mówię, Jurku? Najdroższy, tak. W całej historii naszego festiwalu ten dzień jest zdecydowanie najdroższym koncertem. Są to artyści bardzo wymagający pod wieloma względami. I o tym, że to jest koncert ekskluzywny, może świadczyć fakt, że na razie nikt w Europie się nie zdecydował na organizację tego przedsięwzięcia. My jako jedyni w Europie, no stać nas na to, żeby zaprosić Johna Zorna na festiwal. Postać historyczna również. Ja sam też jestem wielbicielem jego pracy, jego wielu płyt. Bardzo dziękujemy NA, że możemy sprowadzać takich drogich artystów nad Jezioro Strzeszyńskie. 2 czerwca, dzień basowo-pianistyczny, Sullivan Fortner. No już może nie młody głos w światowej pianistyce, ale na pewno jeden z bardziej wyrazistych, muzyk po 40, więc trudno o nim mówić, że jest młody, ale dopiero jego sława zaczyna się wyłaniać, zaczyna się wykluwać. On od wielu lat jest na scenie, ale to jest jeden zdecydowanie z najciekawszych głosów pianistycznych w tej chwili w światowym jazzie. Będę miał zaszczyt też zagrać z nim kilka utworów na scenie. Bardzo się cieszę, że się zdecydował do nas przyjechać. Naprawdę warto, jeżeli ktoś z państwa interesuje się muzyką fortepianową, improwizowaną, to warto zobaczyć, bo on na klawiaturze bardzo dużo osiągnął. Sam jako pianista jestem bardzo ciekaw tego, jak on to robi, zwłaszcza pod względem harmonii. Pozostała część tego dnia to jest część basowa Kinga Gwyk. No myślę, że jej nie trzeba przedstawiać. Bardzo jasna, wyrazista postać, także w polskim jazzie. Zagra program The Chapters Tour, czyli to jest jej nowa płyta. Mocne, elektryczne granie, wspaniała basistka, dziewczyna, która od lat olśniewa publiczność na całym świecie. No i na koniec legendarny Stanley Clark, cały czas w świetnej formie, w dużym składzie, And Forever, tak się nazywa ten skład, także możemy się spodziewać pięknej, nostalgicznej podróży. Ja sam też dużo płyt Stanleya Clarka mam i bardzo się cieszę, że będę mógł go zobaczyć na żywo.
Leszek Możdżer, czyli dyrektor artystyczny Entera, sam oczywiście też będzie występował ostatniego dnia w środę przed wolnym czwartkiem, rzecz jasna. To będzie koncert na cztery fortepiany, razem z, między innymi z popularnym w internecie Emilem Piano. Będzie grał przed nim Kacper Smoliński, a także Andres Barrios Quartet, czyli jazzowe flamenco na fortepian. I jeszcze ważna informacja, mówiliśmy o trzech dniach płatnych, natomiast w niedzielę dla wszystkich dzień otwarty, wstęp wolny, na scenie między innymi pojawią się Young Power, teraz jako Young Power New Edition, muzycy, na których Leszek Możdżer się muzycznie podobno wychowywał.
Marcinie, Enter to tylko muzyka jazzowa, czy też ten festiwal czasami skręca w różne strony?
Skręca w różne strony, to trzeba powiedzieć. Sam Leszek Możdżer lubi grać rzeczy bardzo odległe czasem od jazzu. W zeszłym roku na przykład Gershwina. Natomiast wspomnieliśmy o jazzowym flamenco na fortepian z tancerkami, nawet flamenco ostatniego dnia. Natomiast wspomniany wcześniej Stanley Clark, na którego z całą pewnością będziemy polować podczas festiwalu, to jest człowiek, który znany jest z gry na kontrabasie czy na gitarze basowej, nie tylko jazzu, ale też muzyki funkowej. Mhm. I tego funku w zeszłym roku też nie brakowało, więc na pewno tym razem też trochę tego będzie.
Czy na ten festiwal w niedzielę uczestniczyć w całości, czy wybrać sobie jakiś fragment tej niedzielnej oferty? Co byś najbardziej polecił osobom, które może niekoniecznie, nie zawsze są zorientowane tak w 100% w tym jazzowym graniu? Czy też przyjść na chwilę na plażę i po prostu posłuchać przypadkowo, zdać się na przypadek?
Przy takich darmowych koncertach to w ogóle czasem warto nawet na 15 minut przyjść, poczuć atmosferę, prawda? Pytanie, czy chcecie posłuchać tego, jak gra Maciej Sikała Trio, czy właśnie sprawdzić klasyków, można powiedzieć, zasłużonych dla polskiego jazzu, czyli Young Power New Edition. No to będzie na pewno ciekawe z wielu względów, bo skoro Leszek Możdżer jest ich fanem od wielu, wielu lat, a nawet dekad, to chętnie sprawdzimy.
Przed rozmową z tobą zerkałem na prognozę pogody. W niedzielę być jak najbardziej okej. Okay. Także gorąco polecamy Jezioro Strzeszyńskie, Enter Enea Festival, o którym dzisiaj mówił Marcin Rzyski z redakcji muzycznej Radia Poznań. Marcinie, bardzo dziękuję i powodzenia z muzykami, na których, tak jak powiedziałeś, zamierzasz polować.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Mówię także w kierunku państwa, bo przecież wiem, że wielu słuchaczy się wybiera, a niektórzy dopiero wejściówki na ten festiwal dostaną od nas w najbliższych dniach, tak więc bądźcie...
No warto słuchać Radia Poznań, proszę państwa. Prawie 24 minuty po godzinie 11 z wiadomości kulturalne Radia Poznań przedstawi Anna Jaworska.
Wiadomości kulturalne.
Na stadionie w Poznaniu dziś zabrzmi nie doping kibiców, a piosenki jednej z najbardziej popularnych wokalistek w kraju, czyli Sanach. Bilety na to wydarzenie są wyprzedane nie od dziś. Miasto w związku z koncertem uruchamia specjalną komunikację. Szczegóły na stronie internetowej Radia Poznań, a relacje z wydarzenia w naszych serwisach. To będzie wystawa o galerii sztuki, budynku, który wpisał się w krajobraz miasta oraz o ludziach, którzy tworzyli to miejsce na przestrzeni ostatnich czterech dekad. Dziś w Kaliskiej Wieży Ciśnienie zostanie otwarta jubileuszowa ekspozycja, która podsumuje 4 dziesięciolecia działań artystycznych. Ten dawny techniczny kolos dziś tętni życiem, ale wszystko zaczęło się w latach 80. ubiegłego wieku od pasji lokalnych twórców, mówi kuratorka wystawy Agnieszka Woźniak.
Z tej okazji na wystawie zatytułowanej 40 lat Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień imienia Bogdana Jareckiego cofniemy się do początków działań grupy twórców, ich wystaw, działań ówczesnych zarządzających instytucją, no i wspólnie podsumujemy ten niezwykły okres. Przejrzymy archiwalne zdjęcia, unikalne plakaty, katalogi oraz dokumenty. W ten sposób prześledzimy niesamowitą drogę, jaką przeszła ta instytucja.
Wystawa Misja na Księżyc w sobotę i w poniedziałek w Fotoplastykonie Poznańskim. Zwiedzający zobaczą zdjęcia z powierzchni naturalnego satelity Ziemi oraz wnętrza kapsuły kosmicznej. Jak podkreślają organizatorzy, fotografię wykonano nietypową techniką stereoskopową, a co sprawia, że wystawa pozwala poczuć się jak na prawdziwej misji kosmicznej?
Jest ona ciekawa w zasadzie z wielu powodów. Po pierwsze, sama temaka. Są to o tyle też ciekawe, że one były wówczas już robione, te zdjęcia, jako stereofotografie, czyli astronauci mieli ze sobą sprzęt i robili je w technice stereofotografii. A trzecia ciekawa rzecz związana z tą wystawą to to, że mamy je użyczone przez Briana Maya, czyli członka zespołu Queen, z którym współpracujemy i dzięki którego uprzejmości te zdjęcia możemy Państwu pokazać.
Mówiła kierowniczka Fotoplastykonu Poznańskiego Anna Smolarkiewicz. Zatem zdjęcia Briana Maya z Queenu udostępnione w Poznaniu. Myślę, że to świetna okazja. A wystawa jest częścią poznańskich Dni Rodziny, dlatego wstęp na nią z dziećmi jest bezpłatny. Co więcej, na najmłodszych czekają też dodatkowe atrakcje. Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie zaprasza jutro na wyjątkową Noc Muzeów, tym razem nieco później niż obchody ogólnopolskie, ale za to z bardzo bogatym programem artystycznym i literackim. O godzinie 15 wystąpi balet zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Ten spektakl jest biletowany. Będzie można uczestniczyć również w nocnych spacerach po muzeum, a to jeszcze nie wszystko, mówi kustosz Muzeum w Śmiełowie Emilian Prałat.
O godzinie 18 wyjątkowe spotkanie z artystami Opery Narodowej w Warszawie, z kostiumami w wykonaniu Izabeli Chełkowskiej i cudowny projekt pod tytułem Co ja mogłabym ci dać? Inspirowana Śmiełowem opowieść romantyczna, artystyczna. Natomiast o godzinie 21 wyjątkowe spotkanie z Aresem Hadży Nikolaou i jego jazz trio, koncert, który poprowadzi nas przez tradycje wierszy, a co najważniejsze wielkiego żywiołu.
Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie oraz w mediach społecznościowych muzeum. W Gnieźnie w ten weekend rozpoczyna się frajdowisko teatralne. To kilkutygodniowy festiwal teatralny. Teatr wychodzi wprost do miasta, na ulice, do parków i między ludzi. I to tutaj granica między widzem a artystą zaczyna się zacierać. Codzienna przestrzeń zamienia się w scenę pełną emocji, humoru i niezwykłych historii. Pierwszy spektakl już w sobotę o 20 na rynku. Mówi o nim kuratorka festiwalu Karolina Węsierska.
Zaczynamy widowiskiem cyrkowo-pirotechnicznym Targi Budowlane zespołu z Poznania Abstract Show. Widowisko opiera się głównie na akrobacji i cyrku, w którym wykorzystujemy głównie nasze ciała. Mogę zdradzić, że będzie chiński pal. Tego jeszcze u nas nie było. W zeszłym roku była szarfistka. Teraz zaprezentujemy chiński pal między innymi. No i efektowne narzędzia pirotechniczne zawsze robią wrażenie na młodych widzach.
W niedzielę na Gnieźnieńskim Rynku w ramach frajdowiska zobaczymy smoczą paradę przygotowaną dla dzieci. Wydarzenia teatralne na ulicach Gniezna potrwają do 14 czerwca. Dokładny plan znajdą Państwo na stronie Teatru w Gnieźnie.
Wiadomości kulturalne. Kultura na wyciągnięcie ręki. Radio Poznań. Tak brzmi Wielkopolska.
Sponsorem audycji Kultura w Obiegu jest dom wydawniczy Rebis z Poznania. www.rebis.com.pl.
Kultura w Obiegu.
Niespełna 17 minut do godziny 12. W Kaliszu można oglądać wyjątkową wystawę fotografii Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Wszystkie portrety wykonał Jarosław Wierzbicki, z którym rozmawiała Danuta Synkiewicz.
Centralnym punktem są fotografie Jana Ptaszyna Wróblewskiego, ale prawdziwe DNA nosi ten sweter.
O, tak, ten sweter, który tutaj widzisz, to już było po śmierci Ptaka. Po moim premierowym odsłonięciu tej wystawy w Promie Kultury na Saskiej Kępie, gdzie była Ewa Wróblewska, Jacek Wróblewski, rodzina w ogóle Ptaszyna. Potem Ewa Wróblewska do mnie dzwoni, że jej się bardzo podobają dwie fotografie i chciałaby, żeby zawisły tam w tej pracowni Ptaszyna. A ja przygotowałem takie mniejsze odbitki. No i pojechałem do państwa Wróblewskich tam do domu. Myślałem, że zostawię tylko te fotografie. No ale Ewa zrobiła kawę, siedzieliśmy, rozmawialiśmy. Ewa pięknie tam opowiadała o stańce, no bo wszystkich ich znała. O Karolaku, o komedzie, o komedowej. I pokazywała mi różne pamiątki po Ptaszynie. I pełen się wyciąga ten sweter. I mówię, patrz Jarek, tu jest taki mam taki sweter. A ja wiem, że ty pomagasz osobom w kryzysie bezdomności. Jak ja bym go zacerowała, wyprała i to jest bardzo dobra wełna, merinos, i byś jakiemuś bezdomnemu dał. A ja mówię, wiesz co, Ewa, właśnie patrzysz na bezdomnego. I zresztą tutaj się dużo nie pomyliłem, bo 22 lata temu ja jeszcze byłem bardzo uzależniony i mieszkałem na ulicy. Tylko że ja mówię, Ewa, nie będę go cerował, nie będę go prał, tylko tak jak właśnie przed chwilą ujęłaś z tym DNA ptaszyna, ja go oprawię w ramy, ten sweter, i będzie częścią wystawy jako taka, no, pamiątka po mistrzu. No jak powiedziałem, tak zrobiłem. No i do tego swetra jest dołączona czapeczka, którą dostałem od ptaszyna po koncercie, kiedy byłem jeszcze dyrektorem artystycznym festiwalu Legionowie. Ptaku mi się na tym podpisał i później się dowiedziałem, Ewa mi powiedziała, że ptak nigdy nikomu czapeczki nie dał. Więc to są takie bardzo, bardzo ważne, bliskie dla mnie pamiątki. No i tak jak jest tu na tym, Ewa...
No właśnie, certyfikat tak, autentyczności.
Tak. Poprosiłem Ewę, żeby podpisała właśnie certyfikat autentyczności. No i tak to wygląda. Jeszcze tam będą, zaraz będziemy ustawiać jeszcze pamiątki, tam winyle. Saksofon, z tym, że nie jest to saksofon, na którym grał ptaszyn. Ja po prostu kupiłem sobie saksofon i poprosiłem ptaka, żeby mi się na nim podpisał, i jest autografem ptaszyna saksofon, na którym nie grał, ale też jest informacja, taki certyfikat, że nie jest to ptaszyna saksofon, ale podpisany przez niego i jest częścią wystawy jakby. To jest ostatni koncert ptaszyna 21 kwietnia 2024 roku, na mniej więcej tydzień przed śmiercią ptaszyna.
Wcześniej zagrał w Kaliszu.
Tak. Zresztą nie wiem, jakiś taki mam szczęście, już czasami muzycy do mnie mówią, Jarek, ale nie fotografuj mnie. Ostatnie zdjęcie przed śmiercią Tomasza Stańki zrobiłem ja. Ostatnie na koncercie Zbyszka Namysłowskiego zrobiłem ja. Ptaszyna, ostatnią fotografię zrobiłem ja. No to jest bolesny, ale zaszczyt, bo tak było w przypadku Wojtka Karolaka, którego spadkobiercą po Marysi Czubaszek i Wojtku jest Artur Andrus. Zwrócił się do mnie, żeby moja fotografia Wojtka Karolaka odprowadzała go w ostatniej ziemskiej drodze. Tak samo było z rodziną Wyszka Namysłowskiego. Też ostatnia fotografia mojego autorstwa, którą bardzo Zbyszek lubi, odprowadzała Zbyszka. I taka sama sytuacja była właśnie z ptaszynem, że rodzina się do mnie zwróciła, czy by moja fotografia nie mogła odprowadzić ptaka na drugą stronę tęczy. No i tak było.
Co widzisz w ludziach jazzu, czego inni nie widzą?
Znaczy, przede wszystkim jeśli chodzi o tych wielkich mistrzów, jak Ptaszyn, Karolak, Stańko, Urbaniak, Namysłowski. Ja też miałem ten zaszczyt i przywilej i szczęście znać ich nie tylko z koncertu. Znaliśmy się prywatnie, spotykaliśmy się. Znałem ich jako ludzi i zawsze to, co mnie w nich ujmowało, że przy całej ich wielkości i wybitności, jak wszechświat, ogromna pokora, skromność, taka dobroć i taka otwartość do ludzi. Staram się przede wszystkim łapać emocją, tak jak tutaj to zdjęcie, na które zwróciłaś uwagę wcześniej, z tą otwartą buzią, jak sobie sekcja grała, a ptaszyn nim narzucał tempo. I staram się właśnie łapać emocje. No i gdzieś mam nadzieję, że jakoś to tam mi się udaje.
Czy ptaszyn lubił się fotografować, lubił siebie na zdjęciach?
Czy ostatnie lata ptaszyn już nie widział właściwie. Był osobą niewidzącą. To, zresztą to jest zdjęcie, przejdźmy, bo to jest bardzo ważne zdjęcie. Jak po śmierci ptaszyna przyszedł mi w ogóle do głowy pomysł na zrobienie wystawy w hołdzie.
I
przeglądałem właśnie te fotografie, których tam się prawie 25 tysięcy uzbierało. I zobaczyłem tą fotografię i jakby skojarzyłem sobie, przecież no tak, Ptaszyn ostatnie lata już właściwie nie widział. I Jacek Wróblewski był takimi uszami, oczami Ptaszyna. I to jest przed wejściem na scenę. I strasznie jakoś mnie to ujęło, to zdjęcie. I jak robiłem to premierowe otwarcie wtedy w promie, no w ogóle zrobiłem taki performance. Wszystkie zdjęcia były zakryte papierem i dopiero po przecięciu wstęgi przez panią Ewę i Jacka Wróblewskich, moje przyjaciółki po kolei odsłaniały te fotografie, ale tą jedną pozostawiłem do odsłonięcia sobie. No i Jacek miał łzy w oczach.
Z Jarosławem Wierzbickim rozmawiała Danuta Synkiewicz. Wystawę można oglądać do 11 czerwca w Kaliskim Ratuszu. A teraz Marcin Kostaszuk, wicedyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, i jego kulturalne polecenie.
Dzień dobry, w piątek, ale być może nie tylko w piątek, ponieważ dziś chciałbym Państwa zaprosić na wyprawę do Strzeszynka nad Jezioro Strzeszyńskie, gdzie za chwilę rozpoczyna się Enter Music Festival, ale zapraszam już w piątek, ponieważ zarówno w ten, jak i każdy inny dzień roku można tam się udać po sztukę. Sztukę w przestrzeni publicznej, sztukę osadzoną tam w postaci rzeźb plenerowych, które mają przypominać, że parki to również miejsca, w których możemy się zapoznać nie tylko z popiersiami, tak jak jak to bywa na przykład w Parku Chopina, czy w Parku na Wildzie, gdzie mało kto wie, że jest po piersie Juliusza Słowackiego. Tutaj z kolei nad Strzeszynkiem, gdzie nigdy nie było żadnych rzeźb, zaprojektowano, i to niskie pokłony dla państwa Gumnych, którzy od wielu lat prowadzą to miejsce. To miejsce nazywa się już dzisiaj Visual Park, czyli Park Rzeźby Plenerowej. Dlaczego w ten weekend? Ponieważ w niedzielę zostanie odsłonięta tam nowa rzeźba stypendystki miasta Poznania Martyny Pająk, która pod hasłem Poszum będzie państwa zachęcała do refleksji. I tu postawię kropkę, bo ta rzeźba jeszcze nie stoi. Stoi natomiast już Przemysł II, więc wiemy, co już na nim, jak wygląda i na jakim koniu siedzi. Natomiast o rzeźbie Martyny Pająk jeszcze nie wiemy właściwie nic. Zarówno jej wernisaż tej rzeźby, jak i wystawy, które jej towarzyszy w ABC Galery, można połączyć ze spacerem, można połączyć z pozbyciem się na chwilę dziecka na wspaniałych placach zabaw, które tam są. W związku z czym zachęcam państwa do połączenia kreatywnego i synergicznego potrzeb doczesnych z potrzebami obcowania ze sztuką. Polecam. Marcin Kostaszuk, Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania.
Bardzo dziękujemy za to wskazanie. Dziękuję państwu za uwagę. Kultura w Obiegu wraca w niedzielę od 8 do 12. Gorąco polecam. A po 12 po wiadomościach Radia Poznań latający temat, bo o gołębiach będzie z państwem rozmawiał Wojciech Chmielewski. Program dalej realizuje Jacek Pol.